Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W drugą niedzielę zwykłą sprzed mikrofonu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Dla człowieka spotkanie z Bogiem jest zawsze zaskakujące i jednocześnie przemieniające. Dla bohaterów dzisiejszej liturgii słowa było to tak znamienne, tak wywarło ogromny wpływ dla ich przyszłego życia, że postanowili nawet zanotować godzinę tego spotkania z Barankiem Bożym. Dlatego na początku wsłuchajmy się w słowa Ewangelii i komentarza do niej. Z Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Dwaj młodzi ludzie słyszą, jak Jan wskazuje im Jezusa, i zaintrygowani tym przedstawieniem idą za Nim. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Czego szukasz? To pytanie dzisiaj dociera do nas znad brzegów Jordanu. Jeżeli uważnie wsłuchamy się w samych siebie, to zauważymy, że to pytanie nic nie straciło ze swojej aktualności. Dziś także odbija się w nas echem. Czego szukasz, Tomaszu? Co jest dla ciebie ważne? Co w twoim życiu jest istotne? Szuka się wtedy, kiedy zgubi się coś, co jest potrzebne, niezbędne. Wtedy rozpoczyna się wytrwałe poszukiwania. Jeśli jest mi coś naprawdę potrzebne, to jestem gotów przewrócić mieszkanie do góry nogami, byleby tę zgubę odnaleźć. Zadajmy dzisiaj sobie pytanie. Pytanie nie o przedmioty, nie o rzeczy, ale o wartości, o cele w życiu. Co zgubiłem? Co zgubiłam? Co w moim życiu zgubiłem? Bo najgorszym rodzajem zguby jest ta, której nie jest się świadomym, bo wtedy się nie szuka. Wtedy nie ma się szans na odnalezienie. Można zgubić Jezusa w życiu. Można. Ale mając świadomość tej zguby, wiem, jako człowiek wierzący, gdzie Go szukać i gdzie Go niezawodnie odnaleźć. Są oczywiście takie zguby, które kiedyś być może nam doskwierały i być może poszukiwaliśmy ich intensywnie, ale potem życie, troski tego życia, troski dnia codziennego znieczuliły nas na tę zgubę i szukanie zmieniło się w stan zawieszenia wypełnionego codziennymi sprawami. Dlatego to pytanie, kogo szukasz, czego szukasz, nie jest tylko dla ludzi wierzących. Jest dla wszystkich używających rozumu i nie może być to pytanie obojętne. Czego w życiu szukam? Po co jestem? Co mam zrobić, zanim moje życie dobiegnie końca? Czego szukam? Po co jestem na tej ziemi? W religii chrześcijańskiej odpowiedź na pytanie o cel ludzkiego życia jest jednoznaczna i w zasadzie każdemu dobrze znana. Może tak dobrze znana, że stała się już dla nas nawet przeźroczysta, niezauważalna. Troski dnia codziennego, coraz szybsze życie, coraz większe pragnienie doznań, efektów, mogły przysypać w naszym życiu odpowiedź na to pytanie. A jednak Stojąc wobec tajemnicy objawiającego się Boga, musimy pamiętać, że celem wszystkiego, co istnieje, a więc i celem ludzkiego życia, celem mojego i Twojego życia, nie może być nic innego jak tylko Bóg, dobro najwyższe, nieskończone, źródło wszystkiego, co istnieje. Przyjęcie tej prawdy, prawdy, że człowiek, jako człowiek, wytężam wzrok, by spotkać przychodzącego Boga, który objawia się najpełniej i najprościej w łasce przebaczenia i darze Eucharystii, nadaje życiu sens, objawia istotę powołania człowieka nie tylko do życia, ale i do sensu tego życia, by doświadczyć, właśnie doświadczyć, ale nie byle czego, miłości. Tej prawdziwej, realnej do szpiku kości. Problem w tym, że człowiek czasami nie potrafi jej nazwać. Szuka jej, ale szuka pod różnymi pozorami, a ona jest osobą. Jak mamy zatem zbliżać się do tego celu? Jak odkryć sens ludzkiej egzystencji? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Stawać się coraz lepszym, nie pozwolić, by życie po prostu uniosło nas swoim prądem, tak jak śnięte ryby. Mamy być lepsi niż wczoraj, a jutro lepsi niż dziś. Tym, czego naprawdę szukamy jako ludzie, jest urzeczywistnienie i doświadczenie dobra, piękna i miłości w naszym życiu codziennym, zakorzenienie tych wartości, jakkolwiek często różnie pojmowanych, ale źródłem tych wartości jest osobowy Bóg. Jezus, odwróciwszy się, zapytał: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. To był ich początek drogi do celu. A jaki jest Twój początek drogi, drogi do spotkania Boga? Czy wiesz, gdzie mieszka Bóg? Dla nich było to tak fascynujące, tak ważne spotkanie, że nawet zapamiętali i zapisali godzinę, bo ta godzina, w której to spotkanie miało miejsce, jak się okazało, była na wagę ich życia. Te życie odmieniło. Odnaleźli, tak jak Heli, tak jak ja, odkryli powołanie. Spójrz na zegarek, czy na ręku, czy gdzieś wiszący na ścianie. Zapamiętaj tę godzinę, bo za chwilę będziesz także mógł odmienić swoje życie. Za chwilę także Ty będziesz mógł spotkać Boga. Jest niedziela. Masz szansę Go spotkać najbardziej realnie, jak to możliwe, w Eucharystii.
Come on. stać. On jest siewcą, co wychodzi z pola życia siać. On jest drogą, on jest prawdą. Jest światłem, z nim powstanę.
Jego szukam, chociaż często nie wiem o tym. Tylko on zaspokoi moją tęsknotę, bo jest miłością, która nigdy się nie kończy. Oto dziś postanawiam iść za moim panem.
Grudnia ubiegłego roku została ogłoszona przez Dykasterię Nauki i Wiary i zaaprobowana przez Ojca Świętego deklaracja doktrynalna Fiducia Supplicans. Jest ona poświęcona kwestii błogosławieństw udzielanym osobom w nieuporządkowanej sytuacji sakramentalnej. W obliczu prośby dwóch osób, aby były pobłogosławione, nawet jeśli ich stan jako pary jest nieregularny, wyświęcony szafarz będzie mógł wyrazić zgodę, ale unikając, by ten gest zawierał choćby elementy w daleki sposób upodabniające ten obrzęd do obrzędu małżeństwa. Deklaracja wywołała jednak sporo nieporozumień, będąc szeroko komentowana w wielu gremiach kościelnych, ale także przy okazji towarzyszącej jej publicystyki i dyskusji. Dlatego poprosiłem księdza Karola Godlewskiego, doktoranta teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, o usystematyzowanie dla naszych słuchaczy wszystkich kwestii związanych z tym dokumentem. Księże Karolu, bardzo prosimy.
Pod koniec grudnia zeszłego roku Watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała dokument, w którym oficjalnie pozwolono na udzielanie błogosławieństwa parom tzw. nieregularnym, w tym jednopłciowym. Powierzchowna lektura tego tekstu w połączeniu z drażliwością tematu, jaki podejmuje, wywołała zupełnie niepotrzebne i nie mające osadzenia w faktach niepokoje. Spróbujmy wyłuskać kilka założeń, które bezpośrednio wynikają z deklaracji pod tytułem Fiducia Supplicans lub leżą u jej podłoża. Pierwszym założeniem jest rozróżnienie dwóch znaczeń słowa błogosławić, używanego w języku religijnym. Pierwsze z nich odnosi się do poparcia jakiegoś działania, które człowiek podejmuje za pomocą konkretnego aktu liturgicznego. W takim znaczeniu błogosławimy do posługi na przykład lektorów, którzy i tak czytali sporadycznie czytania na liturgii, ale odtąd mają do tego specjalne posłanie Kościoła. Drugie z kolei nie dotyczy żadnego obszaru działania człowieka, ale samego człowieka, bez względu na to, co robi albo czego nie robi. Tak rozumiemy chociażby błogosławieństwo udzielane wszystkim bez wyjątku na koniec liturgii. Kapłan mówi wtedy: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, a nie niech wam błogosławi, jak gdyby miało chodzić o konkretne działania, w których Bóg ma błogosławić. Bóg nas błogosławi. Nie nam, bo to by znaczyło, że wspiera On każde nasze działanie, a wspiera przecież tylko te, które są zgodne z Jego wolą, ale błogosławi nas, nam dobrze życzy. Łacińskie słowo benedicere, tłumaczone jako błogosławić, znaczy dosłownie tyle co bene, a więc dobrze, dicere, czyli mówić, życzyć. Bóg dobrze życzy każdemu człowiekowi i czyni to w sposób bezwarunkowy. Błogosławieństwo par nieregularnych, o którym traktuje Watykańska Deklaracja, mieści się zdecydowanie i tylko w tym drugim znaczeniu. Dokument jasno zaznacza, że nie może być takie błogosławieństwo żadnym aktem liturgicznym, nawet dalece przypominającym nie tylko małżeństwo, ale także ten rodzaj błogosławieństwa, który rozumiemy jako poparcie dla danego sposobu postępowania. Po drugie, filozoficznie rzecz ujmując, już samo istnienie człowieka jest dowodem na aktualną, życzliwą myśl Boga o nim. Gdyby komukolwiek Bóg źle życzył, ten ktoś przeszedłby w niebyt, a Bóg zaprzeczyłby sam sobie, co zakontestowałoby jego doskonałość. Grzech nie ma żadnego wpływu na Boże dobre życzenie względem człowieka. Grzech blokuje człowieka przed przyjęciem skutków tego dobrego życzenia, ze zbawieniem włącznie, a więc jest objawem niestałości po stronie człowieka, a nie Boga. W owym dobrym życzeniu ze strony Boga wobec człowieka zawiera się w oczywisty sposób życzenie niegrzeszenia i życzenie życia Ewangelią w maksymalnie możliwym stopniu. Jeden z zarzutów wysuwanych pod adresem deklaracji wyrasta z wątpliwości, dlaczego Kościół ma błogosławić pary będące potencjalnie środowiskiem popełniania obiektywnych grzechów, a nie każdego stworzących te pary ludzi z osobna, co i tak dotąd czynił, na przykład wtedy, kiedy spowiedź takiego człowieka nie mogła z różnych powodów zakończyć się rozgrzeszeniem. W odpowiedzi na tę wątpliwość należy zauważyć, że błogosławieństwo par, a nie tylko poszczególnych osób, które je tworzą, jest radykalniejszym objawieniem prawdy o tym, że nie ma takiej sytuacji, w której Bóg cofnąłby swoją życzliwość pod adresem człowieka. Bóg absolutnie i nieodwołalnie kocha człowieka także wtedy, kiedy ten człowiek tkwi w samym epicentrum swojego grzechu i nie ma zamiaru się stamtąd ruszyć. Błogosławieństwo par to objawia, natomiast warunek pozwalający błogosławić ludzi tworzących taką parę tylko osobno stanowiłby poważne tej prawdy zaciemnienie i stwarzałby pozór, jak gdyby były takie sytuacje w życiu, w których Bóg przestaje dobrze człowiekowi życzyć i się od niego odwraca. Po trzecie, to prawda, że Jezus w spotkaniach z grzesznikami wypowiadał słowa „idź i nie grzesz więcej” lub podobne, tożsame co do sensu. Jednak zanim te słowa wypowiadał, udzielał ich adresatom jakiejś łaski, rozgrzeszenia, uzdrowienia czy temu podobnych. Ponadto samo spotkanie z Jezusem i usłyszenie Jego słowa było w życiu tych ludzi łaską, bo w chrześcijaństwie łaska to nie rzecz, ale osoba. Zawsze pierwsza była łaska, a dopiero potem zaproszenie, by nie grzeszyć. Człowiekiem, który usiłował ten porządek odwrócić, domagając się od nas uczynków jako warunków wstępnych przed doświadczeniem łaski, był Pelagiusz. Jego nauka jednak, herezja pelagianizmu, została już dawno przez Kościół potępiona. Człowiek nie jest bowiem w stanie bez łaski Bożej podjąć drogi nawrócenia. Jezus jest lekarzem, którego nie potrzebują zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, jak sam powiedział o sobie. Absurdem byłoby wymagać od człowieka, aby warunkiem wstępnym, pozwalającym na jego wizytę u lekarza lub na wezwanie pogotowia, było jego wyzdrowienie. Po to przecież wzywa lekarza lub do niego idzie, aby od tego spotkania z lekarzem ów proces zdrowienia się rozpoczął. Nigdy odwrotnie. Po czwarte, soborowa konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium zawiera sformułowanie, które opisuje zaangażowanie poszczególnych uczestników celebracji w jej przebieg. Mogą oni wykonywać solum et totum, tylko to, do czego są upoważnieni, a zarazem wszystko to, do czego mają prawo. Przez analogię przełóżmy to sformułowanie na kontekst deklaracji fiducia supplicans. Są ludzie w Kościele, którzy tworzą pary nieregularne, w tym jednopłciowe. Są i nie wolno udawać, że ich nie ma. Mają oni zostać przez Kościół zaopiekowani, gdyż w myśl przypowieści Jezusa o zagubionej owcy, to między innymi oni są pierwszymi adresatami dobrej nowiny o Bogu, który z nikogo, nigdy i pod żadnym pozorem nie rezygnuje i nie zrezygnuje. Mamy im zatem jako Kościół dać solum et totum. Z jednej strony tylko to, co możemy, ale z drugiej wszystko to, co możemy. Nie możemy im dać sakramentalnego małżeństwa ani liturgicznego błogosławieństwa na sposób ich życia. Byłoby to sprzeczne z objawieniem Bożym i tradycją i deklaracja dykasterii jasno to zaznacza, zamykając tę drogę w sposób niepodlegający dyskusji i nie dając żadnych racjonalnych argumentów pozwalających nazwać ten krok mianem tak zwanego gotowania żaby, czyli powolnego przygotowywania się do kolejnych rzekomych ustępstw. Możemy i musimy tych ludzi jednak zapewnić, że Bóg jest ich obrońcą, a nie oskarżycielem, że ich kocha, szuka i zaprasza do najpełniejszego możliwego pójścia za Ewangelią i że jest im w tym gotów pomóc. Nie mamy prawa im tego odmawiać, gdyż czyniąc to weszlibyśmy w logikę kontrolerów łaski, którzy wstrzymują jej przepływ dla jakichś swoich subiektywnych odczuć. Konkludując, świętej pamięci arcybiskup Bolesław Pylak z Lublina udzielił kiedyś wywiadu, w którym powiedział to, co tak często podkreśla również nasz arcybiskup Józef Guzdek. Niewiedza jest niebezpieczna. Deklaracja fiducia supplicans to kolejne wydarzenie w Kościele, które pokazuje, jak mocno niewiedza zagraża ufności i posłuszeństwu, a przede wszystkim samemu przekazowi Ewangelii. Wiedząc o tym, o czym powiedziałem, bądźmy spokojni. Jedyne, co się wskutek tej deklaracji wydarzyło, to radykalniejsze objawienie pasterskiej troski Jezusa o tych z peryferii Kościoła. Uspokojeni zaś, uspokajajmy innych.
Ewangelia i życie.
18 stycznia rozpocznie się w polskim kościele pod hasłem „Będziesz miłował Pana, Boga swego, a swego bliźniego jak siebie samego”, tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Po raz kolejny będzie to dla nas okazja do budowania mostów, gestów pojednania i szczerości i stawania w prawdzie względem tego wszystkiego, co przede wszystkim nas łączy, a nie dzieli. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan to też okazja do pamięci o tych, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary w wielu zakątkach świata, będąc prześladowanymi z powodu imienia Jezus. Pomoc niesie im wiele organizacji międzynarodowych, m.in. Open Doors, która na całym globie działa na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom. Gościmy dzisiaj w naszej audycji panią Agatę Papież, działającą właśnie w tej fundacji. Pani Agato, czym dokładnie zajmuje się organizacja Open Doors?
Organizacja Open Doors działa już prawie 70 lat. Jest organizacją chrześcijańską, międzywyznaniową, działającą na rzecz prześladowanych chrześcijan. I została założona w 1955 roku przez świeckiego misjonarza, Holendra, zwanego bratem Andrew, który to miał piękną wizję, aby stworzyć ogromną sieć modlitewną ludzi, którzy będą wstawiali się za prześladowanym kościołem. Jego wielkim marzeniem było to, aby każdy prześladowany chrześcijanin na świecie miał przynajmniej jednego chrześcijanina, który gdzieś w kraju wolnym, w innym miejscu na globie modli się właśnie za osobę prześladowaną. Dzisiaj, jak wiemy, ponad 360 milionów ludzi cierpi z powodu wiary w Pana Jezusa. Jest to liczba ogromna, liczba przerażająca, dlatego to, co robimy, to przede wszystkim nawołujemy do modlitwy i zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby stać się partnerem modlitewnym, czyli właśnie taką osobą, która od czasu do czasu, ale tak systematycznie modli się za Kościół prześladowany. To jest nasza główna misja i główny cel. ale równie ważne jest niesienie pomocy na miejscu, w krajach prześladowań, tam gdzie mamy swoje projekty, gdzie pomagamy w sposób materialny, w odbudowie kościołów, tam gdzie są burzone, też w pomocy osobom, które przeżyły traumę, straciły rodziny albo były atakowane, kobiety gwałcone. Rodzajów prześladowań jest dzisiaj bardzo dużo i niestety wyobraźnia prześladowców jest ogromna. Więc wszędzie tam, gdzie ci ludzie cierpią, staramy się odpowiedzieć na ich problemy, na ich potrzeby i właśnie dzięki takim projektom pomocowym wychodzić naprzeciw. Oprócz tego dystrybuujemy Biblię, przemycamy je do tych krajów, gdzie nie ma dostępu do Biblii, gdzie literatura chrześcijańska jest zakazana, ale także prowadzimy takie kursy, seminaria dla chrześcijan, aby przygotować ich na prześladowania, które niestety mogą przyjść. Wzmacniamy także liderów kościołów, osoby świeckie, ale także osoby duchowne, tak aby oni również mogli być umocnieniem dla swoich wiernych.
Myślę, że ten krótki wstęp stanowi doskonałą zachętę do spotkania w realu. Dzisiaj duszpasterstwo akademickie Nazaret przy parafii Matki Kościoła w Białymstoku o godzinie 19 będzie gościło przedstawicieli Open Doors. Serdecznie zapraszamy. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy w przyszłej audycji w ramach trwającego już tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. A za dzisiaj bardzo dziękuję i życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu: Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali.